Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Implantacja natychmiastowa to temat dzisiejszego podcastu. Moim gościem, a właściwie ja jestem gościem u pana doktora Piotra Wychowańskiego w klinice Stomatologia Wychowański na ulicy
Rakowieckiej w Warszawie. Dzień dobry Państwu.
Piotr jest również adiunktem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Publikacje krajowe, międzynarodowe, wystąpienia również krajowe, międzynarodowe. Laureat teraz Polska za implanty hybrydowe z powłoką kwasu hialuronowego i zastosowanie przy natychmiastowej implantacji. Także słuchamy prawdziwego eksperta.
Bardzo dziękuję.
Piotrze, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o implantacji natychmiastowej w odcinku przednim, czyli w strefie estetycznej, tak zwanej jedynka, dwójka, to dla pacjentów informacje. A dzisiaj pomówimy o implantach natychmiastowych, podniebiennych. Proszę, rozwiń ten temat. Kiedy tracimy zęby trzonowe, jak to jest istotne, żeby je odbudować? Jaką funkcję pełnią zęby trzonowe?
Zęby trzonowe mają kluczową funkcję w ustaleniu tak zwanej wysokości zwarcia i przenoszą bardzo duże siły gryzienia. Tak naprawdę odcinek estetyczny służy a do uśmiechu i do odcięcia kęsa pokarmowego. Cały proces miażdżenia i przygotowania kęsa pokarmowego odbywa się poprzez funkcję na powierzchniach żyjących zębów trzonowych i przedtrzonowych, a my jako dzieci bardzo często mamy z tym kłopoty, że tracimy pierwsze trzonowce, mamy leczone zęby trzonowe i niestety dochodzi do komplikacji endodontycznych. Najczęstszymi zębami, które tracimy, są pierwsze zęby trzonowe, w drugiej kolejności drugie zęby trzonowe. Często nie mamy podparć z tyłu, przeciążamy przód i lawinowo tracimy cały uśmiech i funkcję.
Czyli może być tak, że pacjenci przychodzą, żeby robić uzupełnienia brakujących zębów trzonowych i przedtrzonowych wtedy, jak mają już problemy z zębami widocznymi i przednimi.
Utrata jednego czy dwóch zębów jeszcze w czasie rozłożona czasem umyka pacjentowi, który jest zapędzony w swoim wirze obowiązków i nie widzi, że ta funkcja nie została skompensowana w nicość, tylko przejęta przez odcinek przedni, dopiero kiedy przednie zęby zmieniają swoje ułożenie albo ścierają się.
Albo przez drugą stronę.
Tak. Dochodzi powikłań odległych w odcinku estetycznym. Często pacjent do tego podchodzi, a odcinek tylny zębów trzonowych jest niezwykle istotny.
Piotrze, jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, słuchacze już na pewno nie mają wątpliwości, że najlepiej jest usunąć ząb i jak najszybciej, czyli na tej samej wizycie, wszczepić implant, bo wtedy działamy minimalnie urazowo i praktycznie to jest to, co pacjent oczekuje, żeby mieć jak najmniej zabiegów chirurgicznych, a tak jak Ty wyjaśniłeś nam dokładnie, to też powoduje minimalną urazowość tkanek, które lepiej się goją. No, powiedz nam teraz o właśnie natychmiastowej implantacji w przypadku usunięcia zębów trzonowych, które mają kilka korzeni. Ile korzeni mają zęby trzonowe?
Zęby trzonowe górne klasycznie mają trzy korzenie, dwa od strony policzkowej, jeden od strony podniebiennej. A biologia gojenia kości jest dość podobna jak w odcinku przednim, jest tylko zmieniona warunkami anatomicznymi, bo po ekstrakcji nie jest jeden, jak w odcinku estetycznym, ale trzyzębodoły i nie rozłożony centralnie w stosunku do osi korzenia korony zęba, tylko ekscentrycznie. Dwa od policzka, przedni i tylny, jeden od podniebienia i one są pod pewnymi kątami, które warunkują dalsze postępowanie odtwórcze przez lekarza.
No właśnie. I powiedz teraz, to też bardzo ciekawe dla kolegów implantologów, stomatologów, jakie standardy do niedawna obowiązywały, czy obowiązują nadal, że ten implant wszczepiało się po jakim okresie i w jakiej pozycji?
Tak, jeżeli chodzi o leczenie implantologiczne po utracie zębów trzonowych w szczęce, bo o tym mówimy, było tak, że czekaliśmy do 6 miesięcy od ekstrakcji. Niestety w tym okresie dochodzi do zaniku wyrostka zębodołowego szczęki na wysokość, ale również do pneumatyzacji zatoki szczękowej. Efektywnie czasem u niektórych pacjentów w złych warunkach zostaje 2 mm kości. Pacjent bez zabiegów odtwórczych nie jest w stanie poddać się leczeniu implantologicznemu. Wręcz wymaga bardzo rozległych zabiegów podnoszenia zatoki szczękowej i jest wielu dyskutantów, którzy powiedzą, że w przypadku milimetra, dwóch zachowanej kości to są już nawet niewykonalne czy bardzo trudne zabiegi. Inni powiedzą, że mają sukcesy. Jakkolwiek są to zabiegi bardzo duże.
Piotrze, czyli tak, 6 miesięcy, ile trzeba było czekać po ekstrakcji?
6 miesięcy.
6 miesięcy. Zanik kości, jak robi się sinus lift, czyli odbudowę kości w zatoce, podniesienia dna, ile czeka się na
6-9 miesięcy. To czyli 6 miesięcy od ekstrakcji.
12 albo 15 miesięcy. Potem dopiero implant.
Tak jest. 6 miesięcy albo 4 miesiące. Amerykanie zależy, którą algorytm, ale najkrócej 4, a nawet do 6.
To od 1,5 do 2 lat.
I mówimy o 3 zabiegach. W tym drugi, czyli te podniesienie zatoki szczękowej przy dużych zanikach, jest bardzo rozległy, z ogromnym odczynem i eliminacją społeczną pacjenta na kilka ładnych dni.
Pewnie. A jaki był, czy nawet jest paradygmat wszczepienia, czyli implantu? Gdzie wszczepia się implanty, jak robi się tą natychmiastową implantację? Bo to twoje podejście w ten kanał podniebienny to jest stosunkowa nowość. Bo gdzie? Chyba centralnie się wszczepiało,
więc,
prawda?
Tak, no bo tutaj jakby do tej pory, jeżeli ktoś chciał ominąć klasyczny algorytm postępowania tak długi, i próbował w momencie ekstrakcji wprowadzić implant, starał się go wprowadzić centralnie w przedłużeniu osi korzenia zęba, czyli w przegrodę międzykorzeniową.
Czyli w żaden z kanałów, z trzech kanałów, tylko w przegrodę.
W żaden z zębodołów, tak? Tylko po prostu w przegrodę, co okazuje się, że zatoka schodzi na wysokości przegrody zwykle najniżej, a przegroda potrafi mieć 4-5 mm. Jeżeli wyprowadzujemy w niej łoże pod implant, często ograniczaniem tego łoża są już światło zębodołów, czyli nie ma go. I tak naprawdę warunki anatomiczne w badaniach klinicznych...
implant byłby niestabilny.
Tak, nie miałby się gdzie ustabilizować. I okazuje się, że ustabilizowanie tych implantów w formule wprowadzania w osi korzenia zęba, korony zęba, czyli w przegrodę, to jest dosłownie 10-15% ludzi, którzy po ekstrakcji mogą być poddani tego typu zabiegom. My postanowiliśmy nie preparować kości. Rzeczywiście moja obserwacja polegała na tym, że mając do dyspozycji tomografię komputerową, do której zawsze się przy...
Piotrze, przepraszam, wróćmy. Czyli jeżeli ktoś chciał natychmiastowo wszczepić implant i chciałby preparować łoże centralnie, czyli w przegrodzie, tak, i wtedy ma mało kości, czy nie ma tej kości dla stabilizacji, to co dalej? Dla pacjenta?
Dla pacjenta
to co, odbudowa
zwykle
kości.
Musi przejść do algorytmu odroczonego, czyli tego, w którym najpierw odbudowujemy kość,
czekamy,
a potem
6,
dopiero
czekamy 6 miesięcy, implant centralny, 6 miesięcy gojenia i dopiero odbudowa, czyli rok.
Tak.
Czyli rok.
Duże zabiegi z osłoną antybiotykową, nacinaniem płatów, istotne zabiegi.
To mówisz o rekonstrukcji?
O rekonstrukcji w metodzie konwencjonalnej.
Dobra, przerwałem Cię, wracajmy teraz. Dlaczego w kanał?
Zębodoł
podniebienny. Dlaczego?
No, ja powiem tak, że to, co mówiliśmy przy implantacjach natychmiastowych w odcinku przednim, podstawową cechą doktora powinno być to, że wie, co robi. A więc diagnostyka przed zabiegiem, która jest prowadzona i klinicznie, ale i radiologicznie na podstawie stożkowej tomografii komputerowej, pokazała nam, że zębodoły podniebiennych korzeni zębów trzonowych mają wymiary jakby stworzone pod standardowy implant. To są długości rzędu 10 mm, to są średnice rzędu 3-4 mm. Jeżeli proces patologiczny prowadzący do konieczności ekstrakcji czy utraty zęba nie zniszczył tego zębodołu w istotny sposób, mamy już przygotowany zębodoł.
Idealne łoże kostne pod...
Ono jest niestety położone nieco w nieoptymalnym według naszego paradygmatu miejscu, ale coś się okazuje, bo jest przesunięte podniebienie, ono jest centralnie mezjodystalnie, czyli w kierunku przedniotylnym, ono jest centralnie, natomiast policzkowo podniebiennym skierowane nieco podniebiennie.
Czyli chodzi o to dla pacjentów informacja, że oś korony nie będzie idealnie w osi implantu.
Oś, można powiedzieć, tak, oś korony nie będzie idealnie, będzie nieco nachylona w stosunku do osi implantu. I powstaje pytanie, jaki stopień nachylenia jest akceptowalny i używany klinicznie. Pierwszym, który w sposób taki szeroki zaczął stosować nachylone implanty, to jest pan dr Malo z jego słynnym systemem All-on-4, gdzie akceptacja do 35-stopniowego łącznika nachylenia 35 stopni jest teraz powszechna. W naszych implantach podniebiennych wprowadzanych do zębodołu podniebiennego osie nie przekraczały 20 stopni. Czyli z punktu widzenia mechanicznego nachylenie tych implantów jest mniejsze niż w metodzie All-on-4. Jeżeli teraz popatrzymy na zasadzie, bo drugim zarzutem, który tutaj gdzieś pojawiał się, to kształt korony i profil wyłaniania, jak implant przechodzi w koronę zęba. Pamiętajmy, że implant wprowadzony w odcinku zębów trzonowych w wygojoną kość, to proporcja jest taka. Korona od przodu do tyłu ma mieć 10, 11, 12 mm w zależności od luki, którą odbudowuje. Implant ma średnicy 4. To znaczy, że z każdej strony nawisa po 4 mm. Przedsionkowo podniebiennie ząb trzonowy ma powiedzmy 6 mm. Implant 4, nawisa tylko 2. To nie są przekroczone uznane metody ani nachylenia kąta implantu dla metody All-on-4, ani nawisu korony względem implantu wprowadzonego w konwencjonalnej metodzie.
To jakby nauka i teoria, a w praktyce, Piotrze, ile tych pacjentów masz już w obserwacji, jak długo i jak te implanty zdają egzamin?
Niektóre najdłuższe obserwacje mamy już prawie 7-letnie. Natomiast nasza pierwsza publikacja z Harvard School of Dental Medicine była opracowana na grupie 60 kilku pacjentów i obserwacjach 2-letnich klinicznych. Ta publikacja już jest z 17 roku 2 lata, czyli można mówić, że ta grupa już jest 4-letnia w tej chwili. I wczoraj też robiłem taki zabieg, 7.
Czyli to już jest standard. A powiedz teraz proszę, co może być istotne dla pacjentów, w jakim odsetku, ile mają szans, że ten implant można obciążyć koroną od razu? Czy robisz obciążenia tych implantów natychmiastowych, czy zostawiasz ich w spokoju do wygojenia?
W przypadku implantów wprowadzanych w zębodół podniebienny ja nie wykonywałem natychmiastowych obciążeń. A rzeczywiście tutaj, jak popatrzymy na biologię i grubości anatomiczne, kość w szczęce jest dość słabej jakości, czyli typu 3-4. Jeżeli pomyślimy, że wprowadzamy implant, uzyskujemy wprawdzie dobrą stabilizację, ale obok są puste zębodoły, oddalone blaszką kostną rzędu milimetra pół, ja rzeczywiście nie ryzykowałem, nie wprowadziliśmy na razie takiego algorytmu, aby obciążać natychmiastowo, bądź co bądź w obszarze zębów trzonowych, które potrafią przenosić 6 razy większe obciążenie niż w odcinku zębów estetycznych. Mówiliśmy o odcinkach estetycznych, że wprowadzaliśmy implanty i natychmiastowo odbudowywaliśmy w warunkach kostnych sprzyjających. To znaczy, że implant był w łożu wypreparowanym, załóżmy 50% wprowadzony. Był to implant typu 13 mm długi. Tutaj mamy implanty średnio 10, jak powiedzieliśmy, 11,5 mm, które są otoczone dość słabej jakości tkanką kostną, dającą stabilizację, ale przenoszenie sił rzucia wielokrotnie większych niż w odcinku estetycznym jest ryzykowne. Co więcej, nawet w odcinku estetycznym, zarówno my, jak i inni autorzy, nie wykonujemy tak naprawdę często obciążeń natychmiastowych w przypadku utraty pojedynczego zęba, tylko natychmiastową prowizoryzację. Pacjent dostaje koronę zęba w dniu zabiegu, ale próbując myśleć za pacjenta, każdy popełnia błędy.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Próbujemy, żeby pacjent nie mógł punktowo obciążyć tej korony przez pomyłkę, przysłowiowe nagryzienie na widelec.
Czyli robi się ją co?
Ona jest od wewnątrz. Zewnątrz jest identyczna. Od wewnątrz nie kontaktuje z przeciwnymi zębami i teraz jeżeli pacjent popełni błąd dietetyczny, przeciąży. Każdy się stara.
Tak.
Ale to jest 1000 ugryzień dziennie. Jeden może być błędny. I nie jest naszym sukcesem, jak powiemy pacjentowi, że to jest jego wina. My kompensujemy ten błąd poprzez tworzenie odciążenia. Jeżeli chodzi o odcinek tylny w zębach trzonowych, wracając do tego, tutaj walor estetyczny jest dość drugorzędowy. Oczywiście, że w warunkach zasadnych przy Gummy Smile można zrobić również most typu Maryland.
To chyba rzadko się zdarza. Bo
to jest rzadki wymóg. Są różni pacjenci, różnie pracujący na przykład uśmiechem i swoją twarzą. Natomiast rzadko się to wykonuje. Pamiętajmy, że odbudowa typu Maryland nie jest tylko dla celów estetycznych. Ona też zamyka zębodół i umożliwia chronienie biomateriału i implantu. Więc to nie jest tylko w tym celu. Naszym celem jest uszczęśliwić pacjenta, bo od tego jesteśmy lekarzami, żeby pomóc pacjentowi. W tym w jego kwestii estetycznej. Ale ten most tymczasowy jest świetnym korkiem, stwarzającym szczelną często przestrzeń dla regeneracji kości, w której tym generatorem kości jest pacjent. I dzieje się to w czasie. A pacjent ma fatalną jedną cechę. No to muszę się na nią poskarżyć. On potrafi jeść po zabiegu. I teraz jeżeli ktokolwiek zrobiłby sobie ranę w nodze i wtarł tam resztkę pokarmu w 2 godziny czy 3 później, bez względu na to, czy miękkiego, czy ostrego, czy tak. Każdy by wiedział, że może dojść do zakażenia. W jamie ustnej jest podobnie. Od jedzenia nie uciekniemy, więc znowuż kompensując tą cechę pacjenta i konieczność zamykania tej przestrzeni poekstrakcyjnej jest w interesie pacjenta i w obowiązku doktora. Więc czasem robimy te uzupełnienia. Jeżeli nie uda się tego zamknąć cementem chirurgicznym, uzupełnienie tymczasowe, odciążone w zgryzie, pełni również funkcję zamknięcia przestrzeni, przynajmniej do czasu wyziarninowania tkanek.
Piotrze, przypomnij mi dla pacjentów adres kliniki.
Warszawa, Rakowiecka 9, tuż przy Bojemkinie Moskwa.
Tak, i strona internetowa
www.wychowański.pl.
Wychowański.pl. Także dla tych z pacjentów, którzy mają mieć usunięty ząb trzonowy, to mogą mieć natychmiastowo wszczepiony implant już w klinice, w gabinecie, które ma duże doświadczenie.
O tyle jest to, wydaje się, dobry kierunek rozwoju, że pacjentowi ograniczamy, podkreślmy to, ilość zabiegów, obciążeń antybiotykowych, bo za każdym zabiegiem odtwórczym jest eliminacja społeczna pacjenta, dolegliwości bólowe, ale również obciążanie organizmu osłoną antybiotykową. Tu mamy jeden zabieg, a więc skracamy to. I jakby usługa nie była droga, czy jakkolwiek, 3 zabiegi zawsze są droższe niż 1 zabieg.
Oprócz tego dyskomfort pozabiegowy, a
i,
poza tym...
Eliminacja społeczna pacjenta po zabiegu, że 2-3 dni, kilka dni nie może uczestniczyć w zajęciach swoich życiowych, sportowych, etc. Na przykład po podniesieniu zatoki szczękowej zakazane jest w pierwszym okresie latanie samolotem, nie mówię już o nurkowaniu, które 1,5 miesiąca jest przeciwwskazane na pewno po tych zabiegach. Po zabiegach implantacji natychmiastowych takich przeciwwskazań nie ma, nie bo ma. Zatoka jest integralnie nienaruszona. Nie ma interwencji w głębsze partie organizmu.
To jest bardzo istotne.
Czyli tak naprawdę, zwłaszcza dla osób aktywnych, którzy chcą biegać, nie odwarstwiamy okostnej, podczas biegania, uprawiania sportu nie dochodzi do wynaczyniania się podokostną, można szybciej wrócić do aktywności fizycznej. Każdy pacjent chce, żeby go mniej bolało. Nie odwarstwiasz płata, robisz coś przy dziurkę od klucza, jest mniejsza reakcja, mniej dolegliwości, mniej leków przeciwbólowych, mniej cierpisz. Bohaterstwo jest fajne w telewizji. Dlaczego musisz być u stomatologa? Oglądajcie Gladiatora. Ja chcę się mieć bohaterskie zabiegi.
Piotrze, koledzy implantolodzy, stomatolodzy, gdzie mogą jakby poznać szczegóły tych zabiegów, tej implantacji natychmiastowej? Jakieś programy, wspominaliśmy, edukacyjne kursy na uniwersytecie?
Ja mam przyjemność pracować w klinice pana profesora Wojtowicza. Teraz przenosimy się do kampusu na Banacha i tam planujemy z panem profesorem prowadzenie też zabiegów w zakresie implantacji natychmiastowej, które stają się naszym, można powiedzieć, konikiem. w okresie przejściowym zapraszam oczywiście również do swojej kliniki na Rakowiecką dla osób, które chciałyby pogłębić tą wiedzę, a mają problem z pacjentem, jesteśmy w stanie to razem przeprowadzić.
I kontakt przez internetową stronę.
No i tutaj chciałbym podkreślić, że jest to niezwykle precyzyjna, ale dobrze udokumentowana naukowo metoda, w której jeżeli się skomponuje dobrą diagnostykę, zrozumiałego i wprawnego implantologa, który zna biologię, ale również i produkt implantologiczny w postaci nowoczesnych implantów, najlepiej hybrydowych, które kompensują pewne drobne błędy i operatora, ale zwłaszcza występujące w niestabilnych tkankach gojących się po ekstrakcji zębodołów, to daje sukces. Wszystko musi być razem złączone. I tutaj szczególnie i myślę też, Witold, twoja obecność jest niezwykle ważna, bo wprowadzenie nowej jakości, jaką jest implant hybrydowy do powszechnej praktyki, dało na przykład nam i mi, i panu profesorowi, taką większą Wojtowiczowi swobodę wprowadzania natychmiastowych implantacji. Tu błąd typu pół, ćwierć milimetra jest niezwykle istotny i możliwy ze względu na traumatyczność zabiegu i biologię tkanek. To kompensuje za nas teraz powierzchnia implantu, która jest nieszorstka, nie zasiedla się bakteriami i dzięki temu mamy długotrwałe wyniki implantacji natychmiastowych pozytywne.
Piotrze, bardzo dziękuję. Temat no, rzeka. Poza tym fantastycznie o tym opowiadasz, także można słuchać. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. Dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.